umiłowaniu Panu naszym Jezusie Chrystusie, bracia i siostry, mam świadomość, że nie sposób z wszystkimi z braterstwa się przywitać, uścisnąć braterskiej dłoni, dlatego z tego miejsca chciałem to uczynić słowami naszego drogiego Zbawiciela, pokój braciom i siostrom. Następnie chciałem dołożyć coś do tego rosnącego od wczoraj bukietu bratnich serdecznych miłości, uczuć sympatii z nami, obecności duchem pomiędzy nami od braci i sióstr, którzy są daleko, z różnych przyczyn nie mogli tu być, nie mogą być między nami, dołączają się i tym sposobem jest nas więcej. I do tych wiązanki już przekazanych braterskich uczuć chciałem przekazać bratnie chrześcijańskie pozdrowienia od pozostałych braci i sióstr ze zboru w Mysłowicach. Drogie braterstwo, jestem w trudnej sytuacji, bo jak już mówiłem z niektórymi braćmi, przez wczorajszy dzień, dzisiaj już brat wspomniał niektóre wersety, niektóre myśli, które ja mam zamiar poruszyć w obecnej chwili. Ale nie myślę, żeby było coś w tym złego, jeżeli one się powtórzą. Powiem więcej, być może, że gorsza sytuacja byłaby, gdybyśmy czerpiąc z tego samego źródła, każdy z braci, który tu stanie, mówił coś innego. Drogie braterstwo, wspólnym mianownikiem naszych wszystkich rozważań, czerpania z Księgi Słowa Bożego, to jest autor tego listu, przecież do nas pisanego. I dlatego cokolwiek byśmy nie powiedzieli z tego miejsca, to zawsze będzie miało łączność z naszym dobrym Ojcem Niebieskim, z Jego czterema przymiotami. I zawsze mówimy, że my jesteśmy tu po to, żeby się uczyć. I cokolwiek bracia tu mówią, to ma być ku naszemu zbudowaniu, ale z drugiej strony ku większej czci i chwale świętego imienia naszego Ojca Niebieskiego i Pana naszego Jezusa Chrystusa. Słowa wskazujące na to, że ten chwalebny plan, zamiar, który Pan Bóg ma w stosunku do ludzkości, to wynika właśnie z Jego przymiotów, z Jego wspaniałej cechy miłości, a wszystko ugruntowane jest na podstawie Jego charakteru, a więc sprawiedliwości. Drogie braterstwo, w obecnej chwili chciałem, abyśmy się zastanowili na chwilę nad słowami apostoła świętego Piotra z pierwszego jego listu, pierwszego rozdziału, a trzeci i czwarty werset. Apostoł Piotr pisze tak: błogosławiony niech będzie Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa, który według miłosierdzia swego odrodził nas ku nadziei żywej przez zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa od umarłych. I brat o tym wspomniał w poprzedniej lekcji. Odrodził nas ku czemu? Ku dziedzictwu nieskazitelnemu i niepokalanemu i niezwiędłemu w niebiesiech dla was zachowanemu. Temat nazwałem dziedzictwo w Chrystusie. Może się ktoś spytać, czasami słyszałem takie dyskusje, czy dziedzictwo w Chrystusie, czy dziedzictwo z Chrystusem. Ja nie chcę, drogie braterstwo, żebyśmy się spierali około słów, jak mówi apostoł. To nie jest moim zamiarem. Ale, drogie braterstwo, dziedzictwo z Chrystusem to fakt, że Kościół, tak z boskiego zamiaru wynika, ma spełniać razem ze swoją głową, z naszym Panem Jezusem Chrystusem, taką samą misję. Będzie miał udział w przyprowadzaniu ludzkości do jedności i harmonii z Bogiem. Ale takie określenie z Chrystusem to sugeruje coś niezależnego. Wprawdzie jedno dzieło, jeden cel, ale czy, drogie braterstwo, ta klasa wybierana z rodzaju ludzkiego ma jakiekolwiek zasługi, ażeby dojść do tego samego stanu i zasłużyć na taką samą nagrodę? Powiemy na pewno, że nie. Dlatego moim zdaniem słuszniejsze jest określenie dziedzictwo w Chrystusie. bo to cokolwiek mamy, możemy mieć, to tylko i wyłącznie dzięki Jezusowi Chrystusowi. Chciałem, abyśmy się zastanowili nad takimi zagadnieniami. O jakim dziedzictwie mówi w tych wersetach apostoł? Na jakiej podstawie, na jakich warunkach Kościół także coś dziedziczy? Bo apostoł wyraźnie mówi w 4 wersecie, że powołał ku dziedzictwu nieskazitelnemu i dla was zachowanemu. Dla was zachowanemu w Jezusie Chrystusie. I trzecią rzecz, na którą warto by się zastanowić, to są przywileje i obowiązki z tego wynikające. Co takiego, drogie braterstwo, odziedziczył nasz Pan? Apostoł święty Paweł w liście do Galacjan w 3 rozdziale, a 16 wersecie wspomina tak. Lecz Abrahamowi uczynione są obietnice i nasieniu jego. Nie mówi i nasieniom jego jako o wielu, ale jako o jednym. I mówi nasieniu twemu, które jest Chrystus. Apostoł święty Paweł mówi, że nasieniu jego, które jest Chrystus. Stąd wniosek, że nasz Pan jest właśnie, stał się dziedzicem, albo mówimy spadkobiercą tego, co obiecał Pan Bóg Abrahamowi. Bo do Abrahama odwołuje się apostoł święty Piotr. Co więc takiego obiecał Pan Bóg Abrahamowi z kolei? Myślę, że pamiętamy historię biblijną i pierwsza uczyniona obietnica była skierowana jeszcze do Abrahama w Haranie, gdzie umiera ojciec Abrahama, Abraham Tare, i Pan Bóg to swoje polecenie wynić z domu Twego, od rodziny Twojej, idź do ziemi, którą Ci pokażę, kieruje do Abrahama. I obiecuje przy tej okazji, że uczynię Cię w naród wielki. W 1 Księdze Mojżeszowej, 12 rozdziale, możemy znaleźć te słowa. I będę błogosławił błogosławiącym Tobie, a przeklinające Cię przeklinać będę. I będą błogosławione w Tobie wszystkie narody ziemi. To była pierwsza obietnica, jaką Pan Bóg skierował do Abrahama. Później, po rozejściu się z Lotem, Pan Bóg powtarza tą obietnicę Abrahamowi i mówi o rozmnożeniu jego nasienia jako proch ziemi. Nieco później, znowu kiedy Abraham skarży się na brak potomka, to Pan Bóg zapowiada dać mu dziedzica Sary, nie z założnicy, ale z jego prawowitej żony. I w tym momencie następuje pierwsza zapisana wzmianka o duchowym nasieniu, jako gwiazdy na niebie. Pan Bóg mówi do Abrahama, spójrz ku niebu, czy możesz zliczyć te gwiazdy? Tak będzie nasienie Twoje. Jeszcze później, za niedługo przy zapowiedzi urodzenia się Izaaka, następuje zmiana imienia. Pan Bóg mówi, że odtąd będzie Abraham, będzie imię Twoje. Abraham, co znaczy, że jest ojciec mnóstwa albo ojciec wielu narodów. Pan Bóg przy tej okazji zapowiada zawarcie przymierza z Izaakiem i z nasieniem jego umową wieczną. Potem przy ofiarowaniu Izaaka, to już było wspomniane, Pan Bóg powtarza to przymierze, tą obietnicę i przysięga przy tej okazji, że nie odmieni swojego zdania, ponieważ nie może przez kogo innego przysiąc, to Pan Bóg mówi, że przysięga przez samego siebie. I przy tej okazji, drogie braterstwo, czytamy o przysiędze i mowa jest o dwóch już nasieniach, niebieskim i ziemskim. Że będą błogosławione w Tobie narody wszystkie ziemi i rozmnożę nasienie Twoje jako gwiazdy na niebie i jako piasek na brzegu morskim. A więc, drogie braterstwo, takie były obietnice, taka była obietnica skierowana do Abrahama, na którą powołuje się apostoł święty Piotr w tych tematowych wersetach. I zgodnie z wyjaśnieniem apostoła Pawła, któryśmy odczytali z listu do Galacjan 3 rozdziału 16 werset, to nasz Pan stał się właśnie właścicielem albo dziedzicem obu tych części dziedzictwa Abrahamowego, dziedzictwa obiecanego Abrahamowi. Zarówno części ziemskiej, jako doskonała istota ziemska, nasz Pan, jako doskonały człowiek miał prawo do doskonałego życia na ziemi. Nikt mu tego prawa nie odebrał. Złożył je dobrowolnie w boskiej ofierze, boskiej sprawiedliwości za Adama, a w nim za cały rodzaj ludzki. To prawo do ziemskiego życia zostanie w słusznym czasie przekazane na rzecz ludzkości, wzbudzanej z grobu stopniowo na mocy odkupienia. Na mocy okupowej ofiary naszego drogiego Zbawiciela. Nasz Pan stał się także i spadkobiercą tej drugiej części, powiedzianej, o której powiedziane zostało do Abrahama, jako gwiazdy na niebie. My rozumiemy, że dotyczy to duchowej fazy Królestwa Bożego na ziemi. Boska miłość, drogie Bratestwo, nie pozostawia cierpień niezawinionych bez nagrody. Często słyszymy, że Pan Bóg nie jest tak miłosiernym, jak mówimy, że przecież jak mogła miłość pozwolić na to, ażeby człowieka niewinnego skazać na śmierć po to, żeby winowajcę odkupić, przywrócić życiu. Drogie Bratestwo, ale Pan Bóg jest miłosierny, bo za te niezawinione cierpienia nagradza o wiele większą nagrodą, chwałą i czcią, o której jeszcze wspomnimy. Pan Jezus umarł nie za własne swoje winy i grzechy, lecz za nasze. To jest ludzkości w ogólności, a wiemy, że Kościoła w pierwszej kolejności. Wiele miejsc w Piśmie Świętym to potwierdzają. Apostoł Święty Piotr w pierwszym liście, drugim rozdziale, nie będziemy wszystkich wersetów odczytywać, ale wspomina, że nasz Pan grzechu nie uczynił, ani nie znaleziona jest nieprawość, jakakolwiek nieprawość w jego życiu. Apostoł Paweł w liście do Rzymian wspomina, że On wydany jest dla grzechów naszych, a wstał z martwych dla naszego usprawiedliwienia. Wstał z martwych, aby kontynuować to dzieło. Bo cóż byłoby, z jaką korzyść miałaby ludzkość z tego, gdyby Pan Jezus jako doskonały człowiek został w wiecznej śmierci i ludzkość na mocy tego zadośćuczynienia boskiej sprawiedliwości mogła być zbudzana z grobu i byłoby największe prawdopodobieństwo, że w takim stanie, z takimi skłonnościami, z jakimi do grobu poszła, z takimi ludzkość będzie z powrotem przywracana w życiu i znowu skłonna nie ku dobremu, ale ku złemu. I koniec ludzkości, droga ludzkości byłaby znowu nacechowana grzechem i upadkiem. I nie byłoby nikogo już więcej, kto mógłby tej ludzkości pomóc. Dlatego też apostoł Paweł mówi, że stał z martwych dla usprawiedliwienia naszego. I tu nie chodzi o to, żebyśmy dyskutowali, czy śmierć, czy zmartwychwstanie było ważniejsze. Drogie Bratestwo, jedno i drugie było ważne. Bo żeby to dzieło kontynuować i doprowadzić do końca, to Pan Bóg tak obmyślił, żeby właśnie Pan Jezus zmartwychwstały Pan, może być głową tego wielkiego pośrednika, który ludzkości kiedyś poda rękę i pomoże przyjść do jedności i harmonii z Bogiem. Apostoł Święty Paweł, w liście do Koryntian, w liście do Galacjan wielokrotnie wspomina również, potwierdza te słowa, że został nasz Pan wydany za grzechy nasze według Pism. A jaka za to nagroda? Czy Pan Bóg jest niesprawiedliwy, pozbawiony miłości, że tak, można by powiedzieć, jak to niektórzy przedstawiają, udręczył swojego Syna? Chociaż są to bardzo niewłaściwe słowa. Pan Jezus, pamiętamy, kiedyś modlił się i prosił Ojca Niebieskiego, uwielbij mnie tą chwałą, Ojcze, którą miał u Ciebie pierwszy. Pan Jezus nigdy nie rościł sobie pretensji, ażeby być równym Bogu. Była taka istota duchowa, która nastargnęła się na to, ażeby być równą Bogu. Drodzy bracia, Pan Jezus nigdy tego nie uczynił. I pamiętamy, że w tym czasie przyszedł głos z nieba, którego nie wszyscy słyszeli, nie wszyscy rozumieli. Uwielbiłem i jeszcze uwielbię. A więc te słowa wskazują na to, że uwielbiłem i jeszcze bardziej uwielbię. Dlatego też apostoł święty Piotr w pierwszym liście w 3 rozdziale 18 wersecie wspomina, że nasz Pan był umartwiony ciałem, ale ożywiony duchem. Stał jako istota duchowa. Istota duchowa, która obdarowana została chwałą, czcią i nieśmiertelnością. Takim stanem, którym dotąd, do tej pory miał tylko sam Pan Bóg, sam Ojciec Niebieski. I apostoł Paweł w liście do Żydów mówi, że usiadł na prawicy majestatu na wysokościach. A w liście do Kolosan wspomina, że to zaproszenie skierowane jest również do tych, którzy naśladują Jego. Mają nadzieję usiąść na prawicy, gdzie Chrystus na prawicy Bożej siedzi. Ale, drogie bracia, powiemy, że to nie wszystko. Nie wystarczyło umrzeć za Adama, a w nim za cały rodzaj ludzki w grzesznym stanie zrodzony. W historii ludzkości był naród, który cały został dodatkowym winowajcą w stosunku do boskiej sprawiedliwości. Boska sprawiedliwość zapowiedziała, że jeżeli będziesz przestrzegał to prawo, które Ci dam, to będziesz w nim żył. I będziesz błogosławiony we wszystkich poczynaniach Twoich. W 5 Księdze Mojżeszowej, w 28 rozdziale o tym czytamy. I Pan Bóg przedstawił również jakby przeciwny przypadek. Co się stanie, gdybyś czasami nie przestrzegał tego prawa, tego przykazania. To będziesz przeklętym znowu we wszystkich poczynaniach swoich. Jeżeli nie dotrzymasz tej obietnicy podjętej pod górą Synaj. I apostoł Paweł w liście do Galacjan w 3 rozdziale 10 wersecie wspomina, że przeklęty każdy, który by nie został we wszystkim, co zapisane jest w księgach zakonu. Nie tylko problemem było obrzezanie, które za czasów apostolskich niektórzy głosili, że trzeba to, ten szczegół boskiego prawa wykonywać. Ale apostoł zwraca uwagę, że jeżeli byś się tylko obrzezywał, a nie wypełniłbyś jakiegokolwiek innego przepisu prawa, to jesteś winowajcą całego zakonu. I dlatego też, drogie braterstwo, naród izraelski, który nie wykonał podjętego pod górą Synaj zobowiązania, ściągnął na siebie dodatkowe przekleństwo, dodatkowe w stosunku od tego, które ciążyło na nich z urodzenia, a więc pochodzenia z linii Adamowej. Pan Jezus zadośćuczynił, drogie braterstwo, boskiej sprawiedliwości i w tym szczególe. Przez wypełnienie zobowiązań, które naród izraelski podjął pod górą Synaj. Jako człowiek urodzony pod tym prawem, zobowiązany był to prawo wypełnić. I jedyny, który go nie tylko zachował, ale również wypełnił. I wypełniając, nie tylko zachowując, ale wypełniając to zobowiązanie, zdjął również przekleństwo z całego narodu izraelskiego. I apostoł Paweł wyjaśnia, że przeklęty jest każdy, który wisi na drzewie. I Pan Jezus w ten sposób dokończył swojego życia. Wraz z poprzedniej lekcji wspomniał, że dla samego okupu, jako równoważnej ceny, niepotrzebne było cierpienie. Równoważna cena wymagała doskonałe, sprawiedliwe życie za doskonałe, utracone w Adamie. to tym bardziej, drogie bracia, dla okupu potrzeba było, ażeby Pan Jezus umarł śmiercią męczeńską na krzyżu? Nie. Drogie bracia, dla samego okupu nie. Ale dla tego, który apostoł Paweł mówi, przeklęty każdy, który wisi na drzewie. I Pan Jezus za ten naród stał się również przekleństwem, zdejmując to przekleństwo z całego narodu. I często wspominamy słowa apostoła Pawła z listu do Kolosan, że Pan Jezus przez swoją śmierć na krzyżu, to zniósł zakon. Czy, drogie bracia, możemy tak powiedzieć? Apostoł Paweł w liście do Rzymian mówi, że zakon jest doskonały, święty. Czy taki doskonały, święty zakon mógł Pan Jezus znieść? Nie. Nie taka była idea, nie taki był cel, nie taka była myśl. Drogie bracia, musimy dokładnie czytać te wersety, słowa. Apostoł Paweł w liście do Kolosan w 2 rozdziale, 14 wersecie, wspomina tak. Zmazawszy on, który był przeciwko nam, cyrograf w ustawach należących, który nam był przeciwny, zniósł go z pośrodku, przybiwszy go do krzyża. W Biblii Gdańskiej, który przeczytałem, ten werset, jest użyte właśnie takie staropolskie, słowo staropolskie określenie cyrograf. A cóż to znaczy cyrograf? Cyrograf to, na bardziej współczesny nasz język możemy powiedzieć, to jest umowa. Cyrograf kiedyś ktoś z kimś jakąś umowę zawierał, podpisywał, spisywał to na pergaminach, to mówiono, że spisano cyrograf, spisano umowę, spisano, dzisiaj możemy powiedzieć, akt notarialny. To kiedyś określano słowem cyrograf. I dlatego też, drogie bracia, to nie zakon, jako boskie prawo Pan Bóg, Pan Jezus zniósł, ale, drogie bracia, to zniósł tą umowę. Jakby stał się z jednej strony za ten naród przekleństwem, zdejmując to przekleństwo również z narodu izraelskiego. Ale stawszy się przeklętym, wisząc na drzewie, jednocześnie jako jedyny, który nie tylko zachował, jak wspomniałem, ale wypełnił zakon, stał się dziedzicem wszystkich związanych z tym faktem obietnic. Dla urodzonych pod zakonem, czyli dla Żydów, dziedzictwo takie jest możliwe w obecnym czasie również tylko i wyłącznie w Jezusie Chrystusie. Dlatego też apostoł Paweł, pisząc do Galatów, mówi, że jeżeli byście chcieli pełnić zakon, to Chrystus wam nic nie pomoże. Bo możemy powiedzieć krótko, Pan nasz wziął całość, całą pulę tych błogosławieństw, która była przepisana wynikająca z przestrzegania prawa zakonu. A jeżeli byście chcieli być, czynić zakon i w ten sposób przed Bogiem się usprawiedliwiać, to Chrystus wam nic nie pomoże. A zakon nikogo nie usprawiedliwił, bo nie taki był cel dania zakonu. Dlatego też apostoł mówi, że w niektórych szczegółach to prawo było słabe dla ciała. Przede wszystkim, drogie bracia, wiemy, że zakon nikim nie usprawiedliwiał grzechu, a więc nie czynił człowieka niedoskonałego doskonałym, niesprawiedliwego sprawiedliwym, a usprawiedliwić znaczy uczynić doskonałym i takim na mocy przez Jezusa Chrystusa. W Jezusie Chrystusie może stać się każdy, który się na boskich zasadach obecnych o to ubiega. A w przyszłości taką szansę rzeczywistej, fizycznej doskonałości będzie mogła uzyskać ludzkość zbudzona z grobu. Wersety, które przytoczyłem, wskazują na to, że właśnie apostoł święty Paweł wspomina, że tym dziedzicem tych obietnic wypowiedzianych do Abrahama jest Pan Jezus Chrystus. Czy to dziedzictwo należy wyłącznie do naszego Pana Jezusa? Do czasów naszego Pana zapewne Izraelici upatrywali tych spadkobierców wśród cielesnych potomków tego narodu. Drogie braterstwo, czy ci cieleśni członkowie mogli to, drogie braterstwo, wykonać tak, jakby Pan Bóg chciał? Nie. obietnica rozmnożenia nasienia, które Pan Bóg wypowiedział, słowa wypowiedziane do Abrahama, kojarzono dosłownie, jakby można powiedzieć, z rozwojem tego właśnie narodu. Ale Pan Bóg, dopiero apostoł święty Paweł w tym wersecie, który odczytał z listu do Galatów 3 rozdział 16 werset, wspomina, że Pan Bóg mówi do Abrahama nie o nasieniach jako o wielu, ale mówi o nasieniu w liczbie pojedynczej. I zaraz tłumaczy, żeby nie było wątpliwości, że którym jest Jezus Chrystus. Ale, drogie braterstwo, Chrystus to oznacza na nasz polski język nic innego jak pomazaniec. I sam Pan o sobie wspomniał, że On jest tym pomazańcem. Pamiętamy, że kiedy po swoim chrzcie w Jordanie, po 40-dniowym poście na puszczy, po zwycięstwie nad szatanem, wstępuje do świątyni i podano mu księgi proroka Izajasza, to pamiętamy, zacytował Pan Jezus mówiące o nim słowa, że oto mnie pomazał Pan. Pan Jezus wskazuje na siebie jako pomazańca. I cytując, mówi o sobie, że przyszedł po to, ażeby ogłosić rok Pański przyjemny. A kiedy zawarł księgi, oddał słudze, to powiedział: dziś ci się wypełniło to słowo w uszach waszych. A więc wyraźnie Pan Jezus wskazuje, że On jest tym zapowiedzianym przez proroków pomazańcem. Pomazano kiedyś w narodzie izraelskim głównie na urząd. Pomazywano na króla, pomazywano kapłanów, pomazywano olejkiem głowę, ale olejek pomazywania spływał także na resztę ciała. Więc stąd możemy wnioskować, drogie braterstwo, że pomazaniec to nie tylko głowa, ale i reszta symbolicznego ciała. Stąd to dziedzictwo, które apostoł święty Paweł mówi, należy do Jezusa Chrystusa, jest możliwe również dla pozostałych członków Jego ciała. Ale pod jednym warunkiem, pod tym warunkiem, który apostoł Paweł właśnie wspomina w liście do Galacjan 4 rozdziale, a 7 wersecie. A tak już więcej nie jesteś niewolnikiem, ale synem. A ponieważ synem, wtedy i dziedzicem Bożym przez Chrystusa. Więc Kościół też coś dziedziczy. Już nie jesteś niewolnikiem, ale jesteś synem. Warunek tego dziedziczenia tylko i wyłącznie w Chrystusie, bo On jest spadkobiercą całości. Ale zachodziłoby kolejne pytanie. W stosunku do narodu izraelskiego, a więc tych, którzy urodzeni są według ciała, jako dzieci abrahamowe, nie mielibyśmy kłopotu. Ale jak możliwe jest dziedziczenie dla kogoś, nie będącego według ciała potomkiem abrahamowym? Myślę, że apostoł święty Paweł wyjaśnia i ten problem. W liście do Galacjan 3 rozdziale 20 wersecie wspomina 29. A jeśliście wy Chrystusowi, wtedyście nasieniem abrahamowym, a według obietnicy dziedzicami. A więc nie trzeba być urodzonym jako członek narodu izraelskiego. A więc literalnie nie trzeba być potomkiem abrahamowym, aby stać się dziedzicem jemu wypowiedzianych obietnic. Bo apostoł mówi, jeśliście Chrystusowi, wtedyście nasieniem abrahamowym. A jeżeli nasieniem abrahamowym, to automatycznie dziedzicami. I w 4 rozdziale 28 wersecie wspomina apostoł, my tedy bracia, tak jako Izaak, jesteśmy dziadkami obietnicy. Wspomina w poprzednich wersetach tego rozdziału apostoł o różnicy między Ismaelem a Izaakiem, między Agar a między Sarą. Co przedstawiają te dwa przymierza. I na koniec dodaje właśnie, my tedy bracia, jako spadkobiercy obietnic abrahamowych, jesteśmy jako Izaak, a więc jesteśmy dziadkami obietnicy. Ale w Jezusie Chrystusie. i apostoł święty Paweł w liście do Efezjan, jakby kontynuując ten temat, to w pierwszym rozdziale, w 11 wersecie wspomina, w Nim mówię, w Jezusie Chrystusie, poprzedni werset mówię, którymiśmy do działu przypuszczeni, przeznaczeni będąc według postanowienia Tego, który sprawuje wszystko według rady woli swojej. A więc Pan Bóg miał taką wolę i ta Jego wola sprawiła, że członkowie ciała pomazańca pańskiego zostali przypuszczeni do jakiegoś działu. Drogie braterstwo, do jakiego działu jesteśmy przypuszczeni? Ktoś dzisiaj mówi, że Kościół nie ma udziału w tym, w ofierze naszego Pana. Ale stawia się tu, czytuje się wersety mówiące o odkupieniu, a nie o ofierze za grzech. Drogie braterstwo, do jakiego działu jesteśmy przypuszczeni? W Nim mówię, do działu jesteśmy przypuszczeni. A więc możemy ten nasz udział, ten nasz dział rozumieć, patrzeć na niego dwojako. Z jednej strony na cierpienia, trudności, ponoszenie trudów takich, jak ponosił nasz Pan, a więc umieranie z Nim, o czym jeszcze wspomnimy, ale również przypuszczeni, że zostaliśmy z woli Bożej do chwalebnego udziału w Jego Królestwie, w królowaniu, panowaniu i przy przyprowadzaniu ludzkości do jedności i harmonii z Bogiem. Ale zauważmy jeszcze jedno. Apostoł w liście do Galacjan, w tym trzecim rozdziale, 20 wersecie, używa takiego charakterystycznego słowa, takiego warunkującego. A jeśliście Chrystusowi. Co znaczy ten warunek, drogie braterstwo? Przecież pisany do zboru w Galacji. Do zboru galackiego, a więc do zboru, do zgromadzenia osób poświęconych, ofiarowanych, wiernych. Myślę, że wynika z tego fakt, że być Chrystusowym, jeśliście wy Chrystusowi, być Chrystusowym, to znaczy coś więcej niż tylko deklarować swoją wiarę w istnienie Pana Boga i w istnienie Jezusa Chrystusa. To coś więcej niż być regularnym uczestnikiem społeczności wierzących. Być Chrystusowym to coś więcej niż szanować innych współwyznawców i być przez nich szanowanym. Należenie do Jezusa Chrystusa znaczy należenie do Niego całym naszym jestestwem. Należenie do Niego duchem i duszą. Znaczy należenie do Niego dziś, jutro i zawsze, nie tylko chwilowo. Nie tylko od święta, nie tylko okazjonalnie, ale zawsze. Należenie do Chrystusa znaczy być Jego sługą i czynić Jego wolę w Jego sposób i w każdym czasie. Niezależnie, czy to jest czas dogodny dla nas, czy jest czasem niedogodnym, jest czasami nieprzyjemnym, sprawiającym często kłopoty, trudności. Ale pomimo, że bywa niedogodne, czasami bolesne i trudne, ale jest dla nas dogodne, dla kogoś innego. A my, podejmując pracę na niwie pańskiej, powinniśmy mieć zawsze na uwadze to, ażeby gospodarzowi, Panu żniwa, jak najwięcej korzyści z naszej pracy wynikło. Należenie do Chrystusa znaczy, że nie możemy należeć do nikogo innego, dlatego, że nie możemy dwom Panom służyć. Często śpiewamy w pieśni, że nie należę już do siebie. I dalej w uzasadnieniu w pieśni śpiewamy również, bo Pan mnie kupił swoją krwią. Nie należę już do siebie, bo jestem własnością naszego Pana. A On zapłacił za mnie najwyższą cenę. A jeżeli zapłacił taką cenę, jeżeli się na chwilę zastanowimy nad tym faktem, to, drogie braterstwo, będziemy się starali żyć tak i postępować, żeby naszemu Panu nie przynieść żadnego powodu do niezadowolenia. Dalej możemy powiedzieć, że należeć do Chrystusa to znaczy tyle, że żyć i być takim jak głowa. ażeby z Nim kiedyś królować, trzeba z Nim najpierw tak samo jak i On umrzeć. Dlatego też apostoł Paweł mówi w drugim liście do Tymoteusza, jeśliśmy z Nim umarli, z Nim też żyć będziemy. Albo gdybyśmy to odwrócili, jeżeli chcemy z Nim królować, to musimy najpierw z Nim umrzeć. I apostoł święty Paweł tłumaczy to zagadnienie, jak to jest możliwe, żeby z Nim umrzeć. Tłumaczy to na przykładzie jakiegokolwiek ziarna rośliny wrzucanej do ziemi. To żeby ono mogło wyrosnąć, żeby z niego mogła być nowa roślina przynosząca więcej owocu, to ziarno, które rzucone zostało do ziemi, musi obumrzeć. Inaczej nie będzie nowego pożytku, nowego plonu. Nasze pragnienia, drogie braterstwo, powinno być takie jak apostoła świętego Pawła, który do Filipian napisał w 3 rozdziale, a 10 wersecie. Jego pragnieniem było, ażeby, tak jak mówi 10 werset, żebym go poznał i moc zmartwychwstania Jego i społeczność ucierpienia Jego, przykształtowane będąc śmierci Jego. Dziwne słowa apostoł święty Paweł mówi. Ktoś może powiedzieć, no każdy swoją własną śmiercią umiera. Tak, jako człowiek, każdego można powiedzieć, przyczyna śmierci, taka bezpośrednia, jest inna. Ale apostoł Paweł nie miał na myśli tego, co ktoś rzekł, tak mówi. Drogie braterstwo, przykształtowany będąc śmierci Jego, a śmierć naszego Pana była śmiercią ofiarniczą. I dlatego też, drogie braterstwo, my żeby z Nim królować, mówi, apostoł chciał, ażeby był przykształtowany śmierci Jego. Po co? Po to, ażeby te cierpienia, które były takie jak naszego Pana, czyli Jego, dały Mu właśnie moc zmartwychwstania Jego, a więc takiego, do takiej chwały, do takiej nagrody, jaką został wzbudzony z grobu nasz Pan Jezus Chrystus. Jeżeli to, drogie braterstwo, tymi wersetami wykazaliśmy, że jest to możliwe i korzystne dla nas skorzystanie z tej oferty, ażeby stać się Chrystusową własnością, to jak można stać się członkiem Chrystusa, pomazańca albo tego symbolicznego ciała? To przede wszystkim, drogi braterstwo, musimy zrozumieć swój grzeszny stan i zauważyć naszego Pana jako jedynego z tego stanu wybawiciela. Po drugie, musimy zerwać z grzechem i postanowić, że odtąd, kiedyśmy doszli do tego zrozumienia, że jesteśmy grzesznikami i zrozumienia, że Pan Bóg nie ma zamiaru, nie chce, ażeby nas w tym stanie wiecznego umierania zostawić, to, drogie braterstwo, postanowić odtąd zerwać z grzechem i czynić tylko i wyłącznie wolę Bożą. Trzecią rzecz, którą powinniśmy zrobić, to właśnie skorzystać z łaski usprawiedliwienia, które mamy w Jezusie Chrystusie. Usprawiedliwienia. A więc z łaski takiej, że Pan Bóg widzi nas jako doskonałe istoty, pozbawione tych naleciałości wynikających z przestępstwa adamowego, widzi nas jako pozbawione tego grzechu niedoskonałości. Chociaż fizycznie, cieleśnie nie jesteśmy doskonałymi, jesteśmy tym samym biedą, co i inni podani. Dalej powinniśmy uczynić jeszcze kolejny krok, stawić właśnie siebie na ofiarę Bogu. Apostoł Paweł mówi, że taka jest wola Boża względem nas. Tak jest wola Boża względem was, to jest poświęcenie wasze, napisał apostoł w 1 liście do Tesaloniczan. Tak jest wola Boża. Uczynić ofiarę, stawić siebie na ofiarę Panu Bogu. Możemy to uczynić właśnie przez śmierć, przez chrzest w śmierć pańską, tak jak apostoł mówi. Stajemy się tym sposobem Jego własnością. Apostoł mówi w liście do Rzymian w 6 rozdziale, 3 wersecie, że którzykolwiek ochrzczeni jesteśmy, to musimy o czym pamiętać. Że w śmierć Jego jesteśmy ochrzczeni. Z Chrystusem, mówi apostoł Paweł do Galatów, jestem ukrzyżowany, a żyję już odtąd nie ja, ale żyje we mnie Chrystus. to świadectwo, gdybyśmy się nad tymi prostymi słowami zastanowili, to jaka wielka zmiana powinna nastąpić w naszym życiu, w naszych sercach, w naszych umysłach, pragnieniach, dążeniach. Bo żyję już nie ja, ale odtąd, kiedy powstałem, zostałem wynurzony spod powierzchni wody, to odtąd żyje we mnie Chrystus. Po przyjęciu naszej ofiary przez Ojca Niebieskiego i spłodzeniu z Ducha Świętego stajemy się dziećmi Bożymi. Bo apostoł mówi, że którzykolwiek Duchem Bożym prowadzeni bywają, ci są synami Bożymi. Wyście do Rzymian 8 rozdziale, a 16 wersecie. Którzy Duchem Bożym prowadzeni bywają, ci są synami Bożymi. A w kolejnym wersecie apostoł dodaje, a jeśli dziećmi, wtedy i dziedzicami. Dziedzicami wprawdzie Bożymi, a współdziedzicami z Jezusem Chrystusem. Jeśli tylko z Nim cierpimy, abyśmy z Nim również byli również i uwielbieni. Drogie bratestwo, jeżeli dziedziczymy, to w takim razie co dziedziczymy? Myślę, że odpowiedź na podstawie tego, cośmy już powiedzieli, nie jest już trudna. Pan Bóg obiecuje, zapewnia o tym w Słowie Bożym, że za takie same niezawinione cierpienia dla prawdy obiecuje taką samą nagrodę zarówno dla głowy, jak i reszty symbolicznego ciała. Apostoł Paweł nas o tym przekonuje. Apostoł Piotr również. Apostoł Paweł mówi, że powołani jesteśmy ku społeczności Syna. Chlubimy się także nadzieją chwały Bożej. Liście do Rzymian w 5 rozdziale 1 wersetu mówi o usprawiedliwieniu z wiary. Ale na tym nie koniec, bo usprawiedliwienie z wiary daje nam pokój z Bogiem przez Pana naszego Jezusa Chrystusa. Ale tu nie koniec. Apostoł Paweł mówi, przez któregośmy też przystęp otrzymali wiarą ku tej łasce, w której stoimy i chlubimy się czym? Nadzieją chwały Bożej, drogie bratesko. To nie my wymyśliliśmy to, że niektórzy mówią, to jest niemożliwe. Słowo Boże mówi, Pan Bóg to mówi, że chlubimy się nadzieją chwały Bożej. Takie samo dziedzictwo, jak dał swojemu synowi, za takie same niezawinione cierpienia obiecuje również dać wiernym jego naśladowcom. Apostoł Paweł się do Kolosa mówi, że gdy się Syn okaże, gdy się Chrystus okaże, pokażecie się i wy z Nim razem chwale. W wielu innych wersetach apostoł święty Paweł przekonuje, że Pan Jezus przez swoje dzieło wyprowadził na jaw nie tylko żywot, zmartwychwstanie uczynił realnym dla ludzkości, co dzisiaj niektórzy mieniąc się być chrześcijanami zaprzeczają. Ale apostoł mówi, że nie tylko zmartwychwstanie, żywot na jaśnie wywiódł. Dał, urealnił zmartwychwstanie. Ale mówi jeszcze i nieśmiertelność przez Ewangelię. Jeszcze coś wyżej. Pan Bóg dodaje, to nie wynikało z zasad boskiej sprawiedliwości. To właśnie dała miłość, której wielu przyznających się do Pana Boga wątpi, zaprzecza, podaje właśnie wątpliwość. To łaska, to jest dla niej zasłużony, a on może być, pochodzić tylko i wyłącznie z miłości. Apostoł Piotr również, poruszając ten temat, mówi, że powołał nas Pan Bóg do chwały swojej. Mówi również w drugim swoim liście, w 1 rozdziale, a 4 wersecie, o obietnicy uczestnictwa w boskiej naturze, czyli w boskiej postaci, w boskiej istocie. I objawiciel święty Jan na końcu tej księgi, aby kończąc przedstawianie wszystkiego, co widział, to właśnie cytuje również boskie słowa. Naszego Pana, który dał mu to objawienie. Kto zwycięży, dam mu siedzieć na stolicy, jaką ja usiadł z Ojcem na stolicy Jego. Drogie bratestwo, to jest nadzieja dla Kościoła, który wspomnieliśmy, ale tylko w Jezusie Chrystusie. Możemy powiedzieć jeszcze, że nie tylko dla Kościoła wieku Ewangelii, a przyszłe ziemskie dziedzictwo ludzkości. To, o której do Abrahama było powiedziane, że rozmnożę nasienie Twoje nie tylko jak gwiazdy na niebie, ale również jako piasek na brzegu morskim. W jaki sposób będzie możliwe do zdobycia dla ludzkości? Czy inną metodą? Drogie bracia, tylko dzięki Jezusowi Chrystusowi. Nie metodą taką, jak w ciągu wieków Ewangelii, należenia do Jezusa Chrystusa. Ale ludzkość, kiedy, żeby mogła żyć w przyszłości, to musi zrozumieć jedno, że to, co uzyskała już, zbudzenie nie tylko z grobu, ale ten przywilej życia w wiekach przyszłych, to tylko i wyłącznie dzięki Jezusowi Chrystusowi. Dlatego apostoł Piotr wspomina, że nie ma w innym imieniu zbawienia, tylko w imieniu Jezusa Chrystusa. I w liście do Efezjan apostoł święty Paweł wspomina również, że w słusznym czasie to Pan Bóg całe swoje, wszystkie swoje stworzenia zgromadzi w jedno. Pierwszy rozdział, a 10 werset listu do Efezjan. Aby w rozrządzeniu zupełności czasów w jedno zgromadził wszystkie rzeczy w Chrystusie. I te, które są na niebiesie i te, które są na ziemi. Aby w słusznym czasie Pan Bóg jedno zgromadził. Ale na tych samych warunkach. Tylko dzięki Jezusowi Chrystusowi. Pozostała nam, drogie braterstwo, jeszcze trzecia rzecz do poruszenia. Jeżeli Pan jest dziedzicem, spadkobiercą obietnic abrahamowych, Kościół ma w tym swój udział, to, drogie braterstwo, czy wynikają z tego jakieś przywileje, jakieś obowiązki? O wielu przywilejach wspomniał brat wczoraj dla tych, którzy wkraczali na tą drogę. Ja nie będę ich powtarzał, ale myślę, wspomnę tylko niektóre inne. Musimy mieć świadomość, drogie braterstwo, ze istnieniem czy z życiem w Chrystusie wiążą się ściśle przywileje i obowiązki. To nie jest tak, że Pan Bóg nam coś wprawdzie daje z łaski, że to nie jest przez nas zasłużony dar. Daje nam z łaski i wielkiej miłości, ale nie wymaga w zamian nic za to. Gdyby tak było, to byśmy musieli przyjąć zasadę, że Pan Bóg uszczęśliwia kogoś na siłę. Nawet tych, którzy nie chcą skorzystać, to Pan Bóg na siłę jakby z urzędu im to daje i czy ktoś chce, czy nie chce skorzystać, to będzie to miał. Tak, drogie braterstwo, nie jest. Myślę, że Pan Bóg coś wymaga w zamian. Chociaż apostoł Paweł mówi, że cokolwiek byśmy nie dali, cokolwiek byśmy nie poświęcili, czegokolwiek byśmy nie zrezygnowali, to i tak nie jest godne tej chwały, która ma się objawić w nas. Tak pokrótce, drogie braterstwo, jakie przywileje. Przywilej braterstwa. Przywilej braterstwa wynikający z przytoczonego już wersetu słowa apostoła Pawła z listu do Rzymian, 8 rozdział, 14 werset. Że którzykolwiek Duchem Bożym prowadzeni bywają, ci są synami Bożymi. A więc Synem Bożym można być po przyjęciu naszej ofiary. Pan Jezus również powiedział, że kiedy napominał uczniów, ażeby nie nazywali siebie mistrzami, to mówi, ale wyście wszyscy braćmi. Nie nazywajcie siebie mistrzami, bo jedynie jest mistrz wasz, ale wyście wszyscy braćmi. Apostoł święty Jan, ewangelista, cytując słowa naszego Pana i wskazując na Niego, że przyszedł do swojej własności, ale Go oni nie przyjęli, to mówi, że ci, którzy Go jednak, te jednostki, które Go przyjęły, dał im tę moc, aby się stali synami Bożymi. A więc, drogie braterstwo, przywilej nazywania się braćmi wynika z tego, że należymy do Chrystusa. A należąc do Niego, zostajemy przyjęci, uznani przez Pana Boga jako Jego dzieci. I to przyjęcie, możemy powiedzieć, jest możliwe tylko po wcześniejszym usprawiedliwieniu. Bo Pan Bóg niczego niedoskonałego, niesprawiedliwego przyjmuje. Pokazał to w wymogach dotyczących doskonałości ofiar, które naród izraelski miał przyprowadzać, zwierząt, które miał przyprowadzać na ofiarę. A więc, drogie braterstwo, można powiedzieć, na tej podstawie, że podstawowy przywilej, który uzyskujemy, to usprawiedliwienie w Jezusie Chrystusie. Przez to możemy nazywać Pana Boga Ojcem i przez to możemy siebie nazywać braćmi, czyli członkami tej samej duchowej rodziny. A więc, drogie braterstwo, nie wystarczy ustnie przyznać się do wiary w istnienie Jezusa Chrystusa. Trzeba zrobić coś więcej. Uzyskać usprawiedliwienie według metody określonej przez boską sprawiedliwość, nie naruszającej zasad boskiej sprawiedliwości, a dającej taką możliwość. A ta możliwość jest tylko w Jezusie Chrystusie, a nie innymi ludzkimi metodami, chociaż możemy powiedzieć, że znacznie prostszymi i łatwiejszymi do uzyskania, bo nie trzeba wiele z siebie dać. Bo jeżeli usprawiedliwienie można uzyskać przez chrzest, przez spowiedź i inne wypełnianie ludzkich ceremonii, to, drogie braterstwo, bez wątpienia jest to prostsza metoda, ale na pewno nie dająca społeczności z Panem Bogiem. Kolejnym przywilejem, który można powiedzieć, mamy, to jest przywilej modlitwy do Ojca jako Jego dzieci. Drogie braterstwo, ktoś może dyskutować, nie chciałbym z tym polemizować, czy modlitwa to przywilej, czy obowiązek. Ale jeżeli weźmiemy pod uwagę, że obowiązek to nam się zawsze kojarzy z jakimś przymusem. Ja mam obowiązek iść do pracy, ja mam obowiązek coś robić, nie spać na się i ile wiele innych obowiązków, jako obywatel tego kraju również. A myślę, że chrześcijanin, dziecko Boże, tak nie będzie traktował modlitwy. To nie obowiązek, a raczej przywilej. Kolejnym przywilejem to cierpienie i królowanie. Ktoś może powiedzieć, co mi to za przywilej cierpienie. Ale, drogie braterstwo, te dwie rzeczy są nierozłącznie z sobą związane. Apostoł Paweł mówi, że jeżeli z Nim cierpimy, to z Nim też królować będziemy. Tych, których objawiciel święty Jan widział, którzy ożyli i królowali z Chrystusem, tysiąc lat, to były te najwspanialsze perły spośród rodzaju ludzkiego. Ale, drogie braterstwo, tu można powiedzieć, nie tylko przywileje mamy, stając się dziećmi Bożymi. Mamy również obowiązki i odpowiedzialność. Po przyjęciu do rodziny Bożej przez Jezusa Chrystusa, tą drogą, którą już wspomniałem, dalsze nasze obowiązki wynikają, najogólniej mówiąc, ze słów naszego Pana. Wy jesteście światłością świata. I ta światłość musi świecić. Nie można tego stawiać pod korzec. Często mówimy, że żyjemy w nocy, ale, drogie braterstwo, musimy sobie zdawać sprawę z tego, że w tej nocy to światło właśnie ludzie wyraźnie widzą, ważnie je widać. A czyż tak czasami nie jest? Ci, którzy nas obserwują, żyją z nami, to zdarza się, że często lepiej wiedzą od nas, co nam wolno, co nam nie wolno, co powinniśmy, a czego nie powinniśmy. Dlatego pozwólmy, drogie braterstwo, temu światłu świecić, a nie stawiać je, przykrywać je i je jakikolwiek tłumić. Jako słudzy Pańscy, drogie braterstwo, naszym kolejnym obowiązkiem jest nie grzeszyć. Apostoł Paweł mówi się do Rzymian, jeśli Chrystus w was jest, wtedy ciało jest martwe dla grzechu. Żyje już nie ja, ale żyje we mnie Chrystus. Kto czyni grzech, Pan Jezus mówi, sługą jest grzechu. Apostoł Paweł w łączności z tym mówi, kto czyni, komu się stawia zasługi, tego się sługami. Apostoł święty Jan w pierwszym liście mówi, że jak to jest możliwe, by się ktoś mógł zastanowić? Jak to jest możliwe nie grzeszyć? Kiedy apostoł Jan mówi, że jeżeli byśmy powiedzieli, że nie grzeszymy, to Pana Boga czynimy kłamcą. A z drugiej strony apostoł święty Jan mówi, że kto mówi, znam Go, a przykazań Jego nie zachowuje. Przykazań Ciebie prawo, a przestępstwo prawa jest grzech. Drogie braterstwo, mówi, że kłamcą jest. Z kolei ten, który mówi, że zna Pana, a nie czyni według Jego woli, to jest kolejnym kłamcą. Ciała wasze są świątynią Ducha Świętego, mówi apostoł Paweł w liście do Koryntian. Ale ktoś powie, jak można nie grzeszyć, kiedy oprócz tych słów apostoła świętego Jana, kiedy mówi, jeżeli bym rzekli nie zgrzeszyli, to Pana Boga czynimy kłamcą, bo Pan Bóg powiedział, że nie ma sprawiedliwego ani jednego. Ale czy to, że jesteśmy niedoskonałymi, w tych ciałach pielgrzymujemy, czy to oznacza, że w ogóle nie ma sensu spróbować? Myślę, że drogie braterstwo, trzeba. Nowe stworzenie nie może grzeszyć dobrowolnie, świadomie, z premedytacją, gdyż wtedy podpadałoby pod ten sąd, który apostoł Paweł w liście do Żydów mówi, że gdybyśmy dobrowolnie grzeszyli po znajomości, w życiu znajomości prawdy, to nie zostaje już więcej dla nas ofiara za grzech. A w innych przypadkach, w przypadku drobnych upadków, które nam się zdarzają i będą się zdarzać bez wątpienia, brat o nim mówił w poprzedniej lekcji, to mamy orędownika u Ojca Jezusa Chrystusa. Mamy także, drogie braterstwo, chodzić uczciwie, obowiązek chodzić uczciwie jako we dnie, a nie jako w nocy, chociaż w nocy żyjemy. Nie żyjemy już w pełni tego nowego dnia, ale, drogie braterstwo, na ile nas stać, powinniśmy według zasad tego nowego dnia żyć. W ciągu całego naszego życia mamy obowiązek budować się w tą symboliczną budowlę, której fundament ma być założony na opoce, na skalę. A materiały do tej budowy mają być używane trwałe, nie takie, które ulegają zniszczeniu pod byle jakiego powodu, z byle jakiej nawałnicy, przeciwności pogodowych czy jakikolwiek innych atmosferycznych. A jednym z elementów, drogie braterstwo, tej budowli jest budowanie się w wierze. Wiara jest zasłuchanie. I myślę, że dlatego się dzisiaj tu znaleźliśmy. Niewiele ludzi to światowych rozumie. Po co wy jedziecie na dwa dni siedzieć na twardych krzesłach, na twardych ławkach? Nikt tego, świat tego nie zrozumie. Ale to jest, drogie braterstwo, element budowania się w ten symboliczny dom duchowy. Czasami słyszymy, że ktoś jest dobrym, pobożnym chrześcijaninem. I zaraz stawiamy kolejne pytanie. Co znaczy być pobożnym? Czy wystarczy chodzić regularnie na zebrania, znać dobrze Biblię, rozumieć proroctwa, być wymownym? Myślę, że Pismo Święte odpowiada i na to pytanie. Odpowiada to ustami apostoła świętego Jakuba, który w pierwszym rozdziale, w 27 wersecie napisał, że nabożeństwo prawdziwe to jest nawiedzać sieroty i wdowy i zachować samego siebie niepokalanym przez świat, a więc niesplamionym. Nie może dostać się do naszego symbolicznego okrętu. I myślę, że ważność tego zagadnienia porusza także apostoł Paweł. My często mówimy, że to jest nieistotne, bo Pan Bóg nie patrzy na to, co patrzy człowiek, co jest przed oczyma. Ale, drogi braterstwo, Pan patrzy na serce. To prawda. Ale czasami to samego siebie oszukujemy, a nie kogo innego. Dlatego też apostoł mówi w kontekście stawiania siebie samych ofiarą żywą, świętą, przyjemną Bogu, to w następnym wersecie 12 rozdziału listu do Rzymian mówi, a nie przypodobywajcie się temu światu. W jaki sposób, drogi braterstwo, można by wiele mówić. Zamiast wielu trudnych do zapamiętania reguł, Pismo Święte podaje nam jedną. Apostoł Paweł w liście do Filipian w 1 rozdziale 27 wersecie mówi, że tylko się tak sprawujcie, jako przystoi Ewangelii Chrystusowej. Prawda powinna być w naszym hamulcu. Jeżeli będziemy mieli ten werset na uwadze, to nie będziemy się pytać i mówić, pokaż mi, gdzie w Biblii napisane, że mi nie wolno palić papierosów, że mi nie wolno nadużywać alkoholu. Drogie braterstwo, tak się sprawujcie, jak przystoi Ewangelii Chrystusowej. I tego hamulca, które powinien być naszym hamulcem, świat nie zna. Pan Bóg nie stawia wielu szczegółowych nakazów i zakazów. W swoim słowie wystawił nam wzór zdrowego rozsądku, jaki powinien kierować naszym własnym postępowaniem. A w swoim Synu wystawił nam doskonały wzór do naśladowania. Prawdziwy chrześcijanin ma przed sobą wysokie zasady, wysoko wystawioną poprzeczkę, dlatego, że ma nadzieję wysokiej nagrody. wysokie nagrody współuczestnictwa z Jezusem Chrystusem w Jego Królestwie. Współuczestnictwa, o którym mówi apostoł święty Paweł w liście do Kolosan w 1 rozdziale od 10 wersetu. Abyście chodzili przystojnie przed Panem ku wszelkiemu Jego upodobaniu, w każdym uczynku dobrym owoc przynosząc i rosnąc w znajomości Bożej, według chwalebnej mocy Jego, ku wszelkiej cierpliwości i nieskwapliwości z radością. Dziękując Ojcu, który nas godnymi uczynił, abyśmy byli uczestnikami dziedzictwa świętych w światłości, którego to dziedzictwa w głębi serca braterstwu życzę, jak i sam pragnę, co daj nam Boże. Amen.